Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Wizyta premiera Libanu w Watykanie, rozmowa z kardynałem Francisem Marinze o jego liście do neokatechumenatu oraz kościół w Afryce Zachodniej to aktualności, które złożą się na część informacyjną.
O kościele Senegalu, Wysp Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau i Mauretanii powiemy przy okazji rozpoczętej wizyty ad limina tamtejszych biskupów.
Następnie przypomnimy mało znane fakty z martyrologią włoskiego duchowieństwa po II wojnie światowej.
Oraz nadamy kolejną audycję Piotra Samerka z historii polskiej dyplomacji przy Watykanie.
16 lutego na magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Sytuacja w krajach arabskich po publikacji karykatur Mahometa, relacje międzyreligijne w Libanie oraz niedawne antychrześcijańskie wystąpienia w Bejrucie to główne tematy podjęte w Watykanie przez premiera Libanu. Fuad Signora został przyjęty na specjalnej audiencji przez Benedykta XVI. Spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano. Premierowi, który zgodnie z tamtejszą konstytucją jest muzułmaninem sunnitą, towarzyszyło m.in. 5 członków rządu należących do różnych wyznań zamieszkujących ten blisko wschodni kraj. W komunikacie opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe podkreślono związki łączące Liban ze Stolicą Apostolską, czego wyrazem była dzisiejsza wizyta. W czasie rozmów z premierem Signorą mówiono o potrzebie wychowania narodów Bliskiego Wschodu do pojednania i pokoju w poszanowaniu praw człowieka, zwłaszcza wolności religijnej. Szczególne miejsce poświęcono roli, jaką mają do odegrania w tym względzie tamtejsi chrześcijanie.
Fuad Signora składa w tych dniach wizytę we Włoszech, które są głównym europejskim partnerem gospodarczym Libanu. W oficjalnych wypowiedziach podkreśla się, że przyjazd libańskiego premiera przypada dokładnie w rocznicę tragicznej śmierci jednego z jego poprzedników, Rafika Haririego. W związku z tym premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył, że dialog zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i międzyreligijnym pozostaje priorytetem polityki zagranicznej jego rządu. Ze swej strony Fuad Signora oznajmił, że pragnie być premierem wszystkich Libańczyków i przywrócić więzi istniejące niegdyś między różnymi wyznaniami w swej ojczyźnie.
Papież przyjął na audiencjach prywatnych arcybiskupa stolicy Senegalu, Dakaru i 5 innych biskupów z tego kraju. Ich konferencja episkopatu rozpoczęła wizytę ad limina apostolorum, która potrwa do przyszłej środy. Do tej wspólnej konferencji należą biskupi z 4 krajów Afryki Zachodniej. 2 z nich, Senegal liczący dziś ponad 10 milionów mieszkańców i Mauretania, która ma ich niecałe 3 miliony, były koloniami francuskimi i są w większości muzułmańskie. Republika Zielonego Przylądka z blisko półmilionową ludnością, niemal wyłącznie katolicką, to dawna kolonia portugalska. Do Portugalii należała też Gwinea Bissau, gdzie jednak katolicy wśród niespełna 1,5-milionowej ludności stanowią mniejszość. Kraje te uzyskały niepodległość w latach 60. i 70. Do głównych wyzwań dla Kościoła należy tam dzisiaj edukacja, dialog międzyreligijny i ubóstwo dotykające też wielu wspólnot katolickich.
Ewangelizację tych obszarów zapoczątkowało odkrycie przez Portugalczyków w roku 1460 Wysp Zielonego Przylądka. Pierwsza diecezja powstała tam w połowie XVI wieku. Obok księży diecezjalnych misje prowadzili jezuici, kapucyni i augustianie. Duszpasterstwo bardzo ucierpiało, gdy w roku 1910 rewolucja portugalska doprowadziła do zniesienia zakonów. Dziś w Republice Zielonego Przylądka są 2 diecezje.
Na tereny Gwinei Bissau pierwsi misjonarze portugalscy franciszkanie przybyli w XVII stuleciu. Tam również ciosem dla ewangelizacji było na początku XX wieku zniesienie zakonów. Dziś chrześcijanie stanowią 5% mieszkańców kraju, podczas gdy 50% wyznaje tradycyjne religie afrykańskie, a 45% islam. W Gwinei Bissau są 2 diecezje.
Do dzisiejszego Senegalu Portugalczycy dotarli już w roku 1444. Od XVI wieku tereny te stały się miejscem handlu niewolnikami i ich wywozu do Ameryki. W drugiej połowie XVIII stulecia zajęli je Francuzi. Pierwszy wikariat apostolski powstał tam w roku 1863 i został powierzony misjonarzom Ducha Świętego. Dziś w Senegalu jest 7 diecezji. 90% ludności wyznaje islam, 6% chrześcijaństwo, a 4% religie tradycyjne.
Mauretania jest republiką islamską. Głównym językiem jest tam arabski. Katolicy mają jedną diecezję, liczącą tylko 4,5 tysiąca wiernych, co stanowi zaledwie 1/6% ludności kraju.
Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wydała w swoim biuletynie Notycje dwa teksty dotyczące wspólnot neokatechumenalnych. Są to papieskie przemówienie z 12 stycznia i list prefekta tej dykasterii, kardynała Francisa Rinze, którego poprosiliśmy o rozmowę.
1 grudnia 2005 roku nasza kongregacja, po wielu rozmowach trwających od co najmniej 2 lat, skierowała do osób odpowiedzialnych za drogę neokatechumenalną 2-stronnicowy list. Podam jego streszczenie. Przy sprawowaniu mszy świętej wspólnoty neokatechumenalne przyjmą i stosować się będą do ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez Kościół, niczego nie opuszczając ani nie dodając. Taka jest podstawowa zasada. Stosować się do zatwierdzonych ksiąg, niczego nie dodając ani nie ujmując. Cała reszta to szczegóły. Jest 6 szczegółowych punktów, by odpowiedzieć na pewne prośby wspólnot neokatechumenalnych związane ze sprawowaniem Eucharystii. Pierwszy to ich msze w sobotę wieczorem. Decyzją Ojca Świętego przynajmniej raz w miesiącu winny one uczestniczyć w niedzielnej mszy wspólnoty parafialnej. Co do pozostałych 3 tygodni, mają prowadzić w każdej diecezji dialog z biskupem. Po drugie, przed czytaniami można robić wprowadzenia, byle były krótkie. Również przy homilii wygłaszanej zawsze przez kapłana albo diakona mogą być sporadyczne wypowiedzi osób świeckich, jednak krótkie i nie sprawiające wrażenia homilii. To również można zaakceptować. Gdy chodzi o znak pokoju, dopóki nie zostaną wydane inne dyspozycje, zezwala się drodze neokatechumenalnej korzystać z udzielonego jej już zezwolenia, by przekazywać go przed ofiarowaniem, po modlitwie wiernych. Gdy chodzi o sposób przyjmowania Komunii Świętej, pozostawia się drodze neokatechumenalnej okres przejściowy, trwający nie dłużej niż 2 lata, na przejście od rozpowszechnionego we wspólnotach przyjmowania Komunii Świętej na siedząco, ze stołem urządzonym w centrum kościoła, zamiast konsekrowanego ołtarza, do sposobu jej udzielania przyjętego w całym Kościele. Oznacza to, że wspólnoty mają zdążać ku sposobowi podawania ciała i krwi Chrystusa przewidzianemu w księgach liturgicznych. Wreszcie należy używać nie tylko drugiej modlitwy eucharystycznej, ale też innych zamieszczonych w mszale. Podsumowując, można powiedzieć, że droga neokatechumenalna przy odprawianiu mszy świętej będzie się stosowała do zatwierdzonych ksiąg liturgicznych, biorąc pod uwagę przytoczone tu wyszczególnienia. Tyle jest w liście.
Księże kardynale, jakie były przyczyny wydania tego listu?
Wynika on z przeprowadzonej przez naszą kongregację analizy sposobu, w jaki już od wielu lat wspólnoty neokatechumenalne celebrują mszę świętą. Po zatwierdzeniu na 5 lat przez Papieską Radę do Spraw Laikatu ich statutu, również innym dykasteriom pozostało zatwierdzenie tego, co należy do ich kompetencji. Dla naszej kongregacji jest to dziedzina liturgii. Celem przebadania tych spraw utworzono komisję mieszaną, w której skład wchodziły osoby wyznaczone przez wspólnoty neokatechumenalne i przez naszą kongregację. W dyskusji wyłoniono liczne praktyki stosowane podczas mszy i okazało się, że wiele z nich różni się od tego, co podają zatwierdzone księgi. Tak jest tło. Wszystko badano podczas licznych sesji komisji mieszanej przez 2 lata, czy nawet dłużej. Odbyła się też z woli Ojca Świętego dyskusja 7 kardynałów z Kurii Rzymskiej, którzy wszystko zaanalizowali. List zatem jest konkluzją tego wszystkiego.
Mówił kardynał Francis Arinze, prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W pierwszych latach po wojnie komunistyczni partyzanci na północy Włoch, podobnie jak i na wcześniej włoskich terenach włączonych do Jugosławii, zamordowali wielu księży. Było ich 129, powiedział rzymskiej agencji Zenit Marco Pirina. Jest on założycielem działającego od 1990 roku w Pordenone koło Wenecji Centrum Studiów i Badań Silentes Loquimur, Milcząc Mówimy. Ośrodek ten bada morderstwa popełnione w latach powojennych na tysiącach Włochów. Dokonywano ich w imię antyfaszyzmu, ale tylko nieliczni z pomordowanych byli rzeczywiście związani z faszystowskim reżimem. Odkryto wiele masowych grobów z tego okresu. Ich miejscem były często występujące w Alpach leje krasowe, zwane po włosku foiba. Ten termin stał się dziś we Włoszech niemal synonimem masowego grobu.
Włoski historyk podaje, że ofiarą komunistycznych partyzantów padali ludzie opierający się ich ideologii, nawet gdy byli antyfaszystami. Na przykład w lutym 1945 roku w alpejskim regionie Friuli komuniści wymordowali oddział katolickich partyzantów, który należał przecież do antyfaszystowskiego ruchu oporu. W Bolonii zginęło bez śladu 160 rolników, którzy nie chcieli przystąpić do kierowanych przez komunistów spółdzielni. Mordowano też zresztą komunistów i socjalistów sprzeciwiających się partyjnym dyrektywom.
Według danych, którymi dysponuje Marco Pirina, udokumentowane jest zabójstwo przez komunistów 110 księży. Jednak jeszcze 19 innych zginęło w tym samym czasie bez śladu. Przypisanie ich śmierci komunistom jest najbardziej prawdopodobne. Po ostatecznej klęsce faszystów i hitlerowców chyba tylko oni mogli się dopuścić takich aktów, żywiąc systematyczną nienawiść do religii katolickiej, a przy tym dysponując bronią. Zabójstwa księży miały wyraźne znamiona męczeństwa. Niektórych z nich usiłowano zmusić torturami do bluźnierstwa. Na grobie zamordowanego w 1951 roku koło Pizy księdza Ugo Bardottiego wyryto napis „Zabity z nienawiści do wiary”. Biskup prowadzący jego pogrzeb porównał go do ofiar prześladowań kościoła w Hiszpanii czy w krajach bloku sowieckiego.
Toczą się już procesy beatyfikacyjne niektórych księży prześladowanych w tym okresie. Przed prawie 8 laty otwarto w Trieste postępowanie diecezjalne w sprawie księdza Francesco Bonifacio. Poniósł on śmierć w roku 1946 w wieku 34 lat. Tylko 27-letni był chorwacki ksiądz Miroslav Bulešić. W 1947 roku zamordowali go jugosłowiańscy komuniści tylko za to, że zorganizował w parafii Laniście bierzmowanie. W diecezji Poreč i Pula zaczęto myśleć o jego beatyfikacji już w roku 1957, ale w ówczesnych warunkach politycznych prowadzenie tej sprawy nie było możliwe. Wznowiono ją w roku 2000. Do udzielenia pamiętnego bierzmowania w Laniściu biskup wyznaczył 69-letniego wówczas słoweńskiego księdza Jakoba Ukmara z diecezji Triestu. Został on tam dotkliwie poturbowany. Nie dobito go, sądząc, że już nie żyje. Zmarł dopiero w roku 1971, mając 93 lata. Również on jest kandydatem na ołtarze. Tę zasłużoną postać Benedykt XVI przypomniał we wrześniu ubiegłego roku, przemawiając do słoweńskich pielgrzymów.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kolejne próby pomocy. Jak wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków, mimo różnych kontrowersyjnych decyzji, Stolica Apostolska nie pozostała głucha na tragiczną sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy po agresji niemiecko-sowieckiej. Dyplomacja watykańska starała się znaleźć drogi dostarczenia pomocy humanitarnej zarówno dla Polaków pozostających na terenach okupowanych, jak również dla polskich jeńców wojennych i uchodźców przebywających na Węgrzech, w Rumunii i w innych krajach. W tym celu w drugiej połowie lutego i w pierwszej połowie marca 1940 roku dyplomaci watykańscy odbyli szereg spotkań z przedstawicielami władz niemieckich i włoskich, aby otworzyć możliwości przekazywania pomocy. Na początku lutego ambasador Papé zwracał szczególną uwagę w Watykanie na niezwykle ciężkie położenie polskich jeńców wojennych przebywających w obozach na terenie Niemiec. Ich liczbę szacował na około 400 tysięcy, strasznie cierpiących z powodu zimna i głodu. Mniej więcej wówczas, za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, zaczęto z Watykanu przekazywać dla polskich jeńców paczki z żywnością i odzieżą. Niemcy jednak piętrzyli trudności i ograniczenia. Efektywnie więc udawało się wysyłać jedynie kilkadziesiąt paczek tygodniowo. Po kilku miesiącach, Pomoc ta ustała jednak ze względu na swoją niewielką skalę oraz brak pewności, czy paczki docierały do adresatów. W Watykanie postanowiono wówczas przekazywać pomoc za pośrednictwem nuncjatury w Berlinie, która uzyskała konieczne do tego zezwolenie władz niemieckich. Niestety, trudności praktyczne związane z dalszą dystrybucją paczek już na terenie Niemiec spowodowały, że także i ten pomysł umarł dosyć szybko. Jednocześnie nuncjusz Orsenigo z Berlina informował Stolicę Apostolską, że wraz z upływem kolejnych miesięcy liczba obozów jenieckich ulegała zmniejszeniu, bowiem polscy jeńcy byli wysyłani do obozów pracy, a jednocześnie bardzo szybko zwiększała się liczba polskich robotników przymusowych, szacowana na ponad 1 000 000 osób. Zapory stworzone przez niemieckie władze uniemożliwiały zorganizowanie dla tych ludzi stałej, konkretnej pomocy materialnej i moralnej. Watykan starał się więc za pośrednictwem nuncjatury w Berlinie przynajmniej o stworzenie warunków i ułatwienie dostępu do praktyk religijnych dla polskich robotników przymusowych. Działania te nie przyniosły specjalnych rezultatów. Ostatecznie jesienią 1942 roku władze niemieckie zgodziły się jedynie na udział polskich robotników w niedzielnej mszy świętej, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Wszelka aktywność religijna prowadzona w języku polskim, w tym także spowiedź, była surowo zabroniona. Na przełomie lutego i marca 1940 roku otworzyły się także możliwości przekazywania pomocy humanitarnej dla generalnej guberni za pośrednictwem Rady Głównej Opiekuńczej. Polegało to na tym, że Watykan deponował pewną sumę pieniędzy w Szwajcarii, za którą polska organizacja nabywała niezbędne artykuły i zajmowała się ich dystrybucją. Swoje uznanie za ten gest Watykanu wyraziły polskie władze na uchodźstwie za pośrednictwem ambasady. Niestety, ta droga przekazywania pomocy także okazała się nieskuteczna na skutek trudności z transferem pieniędzy i wkrótce została zaniechana. Watykan podjął z kolei inicjatywę udzielania pomocy humanitarnej dla polskiej ludności za pomocą niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zakupem potrzebnych produktów zajmowali się nuncjusze w Bernie i w Budapeszcie. Jednak także i ten sposób dosyć szybko okazał się nieskuteczny i został zaniechany. Watykan nie ustawał i jesienią 1941 roku oraz wiosną 1942 do Polski dotarły transporty pomocy żywnościowej ze Szwajcarii. Trzeba zaznaczyć, że dystrybucją tej pomocy zajmowały się polskie oraz amerykańskie organizacje humanitarne, gdyż władze Rzeszy sprzeciwiły się bezpośredniej obecności Stolicy Apostolskiej w działaniach charytatywnych na terenach okupowanych. Oprócz działań o charakterze charytatywnym, coraz bardziej paląca stawała się pomoc dla prześladowanego kościoła w Polsce w postaci jakiegoś wysłannika ze Stolicy Apostolskiej. W październiku i w listopadzie 1940 roku bardzo mocno nalegał na to w sekretariacie stanu ambasador Papé. Jednocześnie Stolica Apostolska za pośrednictwem nuncjatury w Berlinie podjęła także kroki mające na celu przetransportowanie polskich duchownych zamkniętych w niemieckich obozach koncentracyjnych do jakiegoś kraju neutralnego. Działania te przyniosły pewien pozytywny rezultat. Władze Rzeszy zgodziły się, aby polskich duchownych zgromadzić w jednym obozie, w Dachau, który miał opinię lżejszego niż Oranienburg, Buchenwald czy Mauthausen. Mieli oni także być zwolnieni od podejmowania zbyt ciężkich prac. Władze niemieckie zezwoliły im także na codzienne odprawianie mszy świętej, natomiast nie zgodziły się na pochówek w ziemi. W przypadku śmierci wszystkie ciała były kremowane. Liczba wiadomości na temat dramatycznej sytuacji w Polsce pod okupacją niemiecką i sowiecką, jaka dotarła do Watykanu na przestrzeni 1940 roku, a zwłaszcza ich tragiczny wydźwięk i świadomość faktycznego prześladowania kościoła, wszystko to sprawiło, że Pius XII musiał w jakiś sposób zabrać głos na temat rozgrywającej się w Polsce tragedii. Powiemy o tym w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. W czwartkowym magazynie to wszystko.
Dziękujemy Państwu za uwagę.
Laudetur Jezus Chrystus.